Nie milknął echa po wizycie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych i po spotkaniu z Donaldem Trumpem. O tym między innymi dziś będziemy rozmawiać, ale też o sytuacji w oświacie, bo trwa przecież rekrutacja do szkół średnich, wyjątkowa, bo podwójny rocznik stara się o miejsca. Ósmoklasiści i gimnazjaliści. Wrócimy też do tematu lotniska, czy nam tutaj wystarczy pas startowy na Krywlanach, czy jednak potrzebujemy lotniska regionalnego. Dzień dobry, przed mikrofonem Edyta Wołosik, a goście dzisiejszej audycji to w studiu w Łomży prezes Podlaskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani redaktor.
I w studiu w Białymstoku szef Białostockich Struktur Platformy Obywatelskiej, zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.
Dzień dobry, witam państwa.
I poseł Henryk Wnorowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Przedstawiłam panów, to taka formalność w kolejności alfabetycznej. I może zaczniemy od pana posła, bo jest już pan po zaprzysiężeniu, po pierwszym posiedzeniu. Woli formalności pan poseł zastąpił Krzysztofa Jurgiela, który zdobył mandat do Europarlamentu. No i jak te pierwsze wrażenia?
Tak. To prawda, miałem bardzo intensywny tydzień, to znaczy końcówkę tygodnia, bo w minioną środę gdzieś tam w okolicach godziny 10:15 złożyłem ślubowanie i od tego czasu jestem posłem Rzeczpospolitej. To był początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. To posiedzenie Sejmu kończyło się na dodatek dla mnie, to było takie nowe doświadczenie, wyjazdowym posiedzeniem klubu parlamentowego. Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, w którym to posiedzeniu uczestniczyłem, więc dużo rzeczy nowych i zupełnie nowych, takim zupełnie nową rzeczą był właśnie ten klub, natomiast no, Sejm był mi znany, ja tam trochę już składałem wizyty, uczestniczyłem w wielu komisjach sejmowych, ale obecność, taka dłuższa obecność na sali posiedzeń Sejmu, no to była nowość, jest to oczywiście bardzo duże przeżycie intelektualne. No i mam nadzieję, że już od tego pierwszego posiedzenia będzie tylko intensywniej.
Spodobało się na tyle, żeby w jesiennych wyborach wystartować?
Oj, to za wcześnie chyba, żeby o tym mówić, bo niestety, czy być może niestety to, czy się będzie startowało w wyborach, czy nie, to nie będzie zależało tylko od tego, czy mi się to podoba, bądź nie. Wydaje się, że ta rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana. Na wszystko przyjdzie pora, ale niewątpliwie jest to miejsce, w którym można zrobić coś pożytecznego, wydaje się. Chociaż to wydaje się trochę, mówię tak jak ciągle jak naukowiec, my naukowcy często używamy tego zwrotu. No to na pewno, jeżeli gdzieś już coś robić pożytecznego dla Polski i dla naszego województwa, to właśnie w Sejmie.
Zostawiamy temat na razie polskiego Sejmu, choć pewnie na kolejnym posiedzeniu też jeszcze te głosy dotyczące wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych będą, bo bardzo różnie jest ta wizyta oceniana. Ja przypomnę, że na mocy porozumienia między innymi wzrośnie stała obecność w Polsce żołnierzy amerykańskich o około 1000. A jak panowie oceniacie tę wizytę i te komentarze po tej wizycie? Może jako pierwszy poproszę Stefana Krajewskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, to w studiu w Łomży.
Ja chciałbym na początek pogratulować panu profesorowi tej bytności w Sejmie. No i życzę, żeby pan nie spał ani tak naprawdę w przenośni, ani dosłownie, bo zdarzało się naszym posłom spać, to żeby pan nie spał, działał, rozwijał nasz region. No i już tutaj będę przechodził do tematu wizyty naszego prezydenta. No tutaj dużo jak zwykle szumnych zapowiedzi, czekamy na realizację. Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, ile to nas wszystko będzie kosztowało. Na bezpieczeństwie niektórzy mówią, nie można oszczędzać, ale my bezpieczeństwo postrzegamy dużo szerzej. Nie tylko na wypadek jakiejś wojny, zagrożenia, ale też bezpieczeństwo naszych mieszkańców, obywateli, i to na drogach, i to w domu, bo widzimy chociażby ostatnie dni tak tragiczne sytuacje i na to też pieniądze muszą się znaleźć. Poprawa chociażby bezpieczeństwa ludzi wypoczywających nad wodą. Dzisiaj dochodzi do wielu utonięć i nie czekajmy wojny, w czasie pokoju też dbajmy o bezpieczeństwo, bo oczywiście potrzebne inwestycje, potrzebne zakupy, ale właśnie mi brakuje tej analizy profesorów, różnego rodzaju naukowców, którzy siedliby i policzyli, jak to wszystko ma wyglądać, bo wydaje się, że pan prezydent z nikim nie konsultował, poleciał, ustalił sobie wszystko, a dzisiaj nie wiemy, ile, co będzie nas, kiedy to wszystko będzie, i czasem my się chwalimy często, co to zrobiliśmy, a tak naprawdę nic się jeszcze nie wydarzyło. No i ten temat oczywiście wiz, bo słyszymy wiele zapewnień od lat, a to jest takie upokarzające dla nas. Jesteśmy tak naprawdę dużym narodem, dużo z nas wyjechało do Stanów i ciągle musimy, jak ten ubogi krewny, stać w tej ambasadzie i prosić, czekać łaskawie, czy to wizę dostaniemy, czy nie. No to należałoby zmienić z dnia na dzień, a dużo tych zapowiedzi już było i prezydent Stanów Zjednoczonych, będąc w Polsce, już to zapowiadał i każda wizyta odciąga to w czasie i nie widzimy efektów.
Ja też się przyłączam. Po pierwsze do gratulacji, panie profesorze. Szkoda, że tak późno został pan posłem. W polskim Sejmie no, brakuje osób z dorobkiem zawodowym, naukowym. Prezentuje pan co prawda konkurencyjną opcję, ale myślę, że to powinniśmy kibicować, żeby osób z takim dorobkiem jak pan było jak najwięcej w polskim parlamencie, w Sejmie, w Senacie, bo to na pewno wpłynęłoby lepiej na proces legislacyjny, zwłaszcza w tych ostatnich 4 latach, gdyż wiemy, ile tam różnych błędów i pomyłek popełniono. Natomiast jeżeli chodzi o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, no to oczywiście każda wizyta każdego prezydenta Polski w Stanach Zjednoczonych jest wydarzeniem, które warto docenić i ważnym, ponieważ my od czasu odzyskania suwerenności, no budujemy strategiczne relacje ze Stanami Zjednoczonymi i tutaj ani PiS, ani prezydent Duda, ani Jarosław Kaczyński nie odkryli Ameryki i Stanów Zjednoczonych. My odkryliśmy Stany Zjednoczone no wiele lat temu jako państwo, jako naród i ta bliskość ze Stanami Zjednoczonymi, sojusz w ramach NATO, no jest podstawą bezpieczeństwa naszego kraju. Natomiast oczywiście można mieć tutaj sporo zastrzeżeń, jeżeli chodzi o sam proces negocjowania kontraktu na samoloty F-35, gdyż no tutaj już zostało w Waszyngtonie ogłoszone przez prezydenta Trumpa i przez prezydenta Dudę, że my kupimy, prawda, te samoloty. One kosztują sztuka od 80 do 100 milionów dolarów. Nie wiemy za jaką cenę, jakie będą warunki szkolenia polskich pilotów, czy będzie jakiś offset. I myślę tutaj, że ta deklaracja, nie sam kierunek i nabycie tych samolotów, bo są to najnowocześniejsze samoloty myśliwskie na świecie, ale myślę, że warto najpierw twardo ponegocjować, a nie przyjeżdżać do prezydenta Trumpa i żeby mu się tak troszkę przypodobać, podlizać, ogłaszać, że my na pewno kupimy, nie wiedząc, jakie są warunki. Natomiast oczywiście zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce, budowa baz logistycznych, to też jest pozytywne zjawisko. Czyli tutaj no, myślę, że od czasów prezydenta Busha seniora, kiedy już Polska odzyskiwała suwerenność, polskie władze, niezależnie od tego, z jakiej opcji, starają się utrzymywać dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Trzeba tak trzymać, tylko może nie na klęczkach i nie licząc kosztów.
Pani redaktor, zapowiadając ten temat, użyła zwrotu, że są różne komentarze i różne oceny tej wizyty. Niewątpliwie tak. Natomiast ja myślę, że parę rzeczy jest poza dyskusją. No, po pierwsze, trzeba wyraźnie powiedzieć, że Stany Zjednoczone to dobre, to bardzo dobre towarzystwo. Pokazywanie się w takim towarzystwie nie przynosi wstydu. No, wprost przeciwnie, oczywiście, kiedy prezydent naszego kraju składa wizytę w jakimś innym kraju, zawsze są o tym informacje. Nawet jeśli jedzie do Estonii, to też media informują o takiej wizycie i jest to podawane jako informacja pozytywna. Natomiast wizyta w Waszyngtonie, bardzo ciepłe przyjęcie przez prezydenta Trumpa, bardzo taki jednoznaczny obraz pokazujący, że panowie się przynajmniej tolerują, a może nawet lubią i szanują, to wszystko jest takie bardzo, bardzo pozytywne. I teraz to, o czym rozmawiano w trakcie tej wizyty i co ustalono, bo to, na co zwrócił uwagę pan Stefan Krajewski, zaczął od bezpieczeństwa, zresztą pan przewodniczący również, to prawda, bo to było w pierwszej kolejności, ale to jest tak, powiedzmy, że jedna druga wszystkich tematów tam poruszanych i to bezpieczeństwo, jakby nie patrzeć, to poszedł wyraźny sygnał, że w Polsce sprawy bezpieczeństwa traktuje się poważnie. Oczywiście wielu rzeczy nie wiemy. Chyba one jeszcze nie są do końca wynegocjowane, bo to, o czym wspominał pan Krajewski, że nie policzono, nie wiemy, ile będzie kosztowało. Zdaje się, że szczegóły ciągle będą jeszcze negocjowane, bo przy takim zakupie, wiadomo, musi być jakiś offset, co to będzie, to się o tym wszystkim przekonamy, ale ten pierwszy przekaz jest bardzo dobry, bo to znaczy, że my zyskujemy dostęp do najnowszych technologii. Niestety były takie oceny, że to niekorzystny zakup. Generalnie wszystkie zakupy są tutaj trudno oczekiwać.
A szczególnie te drogie zakupy, tak?
Te drogie, że są korzystne. Na szczęście ten zakup myśliwców F-35 ma być powiązany z jakimś tam długoterminowym finansowaniem. Ja także nie znam szczegółów i myślę, że pewnie zna je tylko parę osób i mam nadzieję, że to było zrobione najlepiej, jak to tylko można było. Ale dla mnie istotna jest ta druga część dotycząca spraw cywilnych, spraw gospodarczych i tutaj szczególnie istotne wydaje się jest to memorandum. Memorandum to jest ciągle wstęp, ale od czego trzeba zacząć. Memorandum określające wolę wspólnego określenia warunków koniecznych do rozwoju polskiego programu jądrowego, czyli cywilne wykorzystanie energii jądrowej. Jak wiadomo, w Polsce zamysł budowy elektrowni jądrowej ma już bardzo długą historię, ale trzeba to w końcu zacząć, bo elektrowni jądrowej nie buduje się bardzo szybko. My tak naprawdę nie mamy polityki energetycznej, ale mamy projekt polityki energetycznej do roku 2040, w którym to projekcie zakłada się wybudowanie w Polsce 6 bloków energetycznych. Wiadomo, że te bloki są potrzebne i pewnie przed tym nie uciekniemy. I znowu wydaje się, że wiązanie się z Amerykanami, którzy mają doświadczenie, te bloki, ich bloki funkcjonują, pracują w wielu krajach, to jest dobry kierunek. Ale to prawda, bo znowu nie wiemy, ile to będzie kosztowało, ale w tym memorandum było określenie także zasad finansowania, że opracujemy zasady finansowania, zasady rozwoju zasobów ludzkich, bo przecież my kadry, która by mogła pracować, budować najpierw elektrownie jądrowe, a później pracować w tych elektrowniach, nie mamy. I wreszcie zaangażowania lokalnego przemysłu, czyli określono, wydaje się, bardzo ważne kierunki i potrzebne kierunki. No i tyle. Dalej trzeba nad tym pracować.
Ale zgadzamy się, że i gospodarka, i przede wszystkim bezpieczeństwo to są sprawy kluczowe, ale to, o czym mówił właśnie pan Stefan Krajewski, nasz gość w studiu w Łomży, że tak naprawdę myślę, że Polacy przede wszystkim czekają na zniesienie wiz i tutaj mówimy, jesteśmy partnerami w tych sprawach, zrobimy duże zakupy w Stanach Zjednoczonych, ale ten temat wiz wciąż jest niezałatwiony.
To prawda, to jest przykre. Ja całkowicie zgadzam się z panem Stefanem Krajewskim, bo ja nawet powiem inaczej, ponieważ ja pochodzę z tej części naszego województwa, z której w latach 70., 80. bardzo dużo ludzi wyjeżdżało do Stanów Zjednoczonych i wówczas to było olbrzymie oczekiwanie na zniesienie wiz. Dzisiaj to oczekiwanie może tak z takiego praktycznego...
Czy myślę, że tak dużo ludzi nie rzuciłoby się nagle na te wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, jak to było w latach, nie wiem, 80., tak? 90.
Z całą pewnością, ale w tej chwili to, że Polska w Polsce obowiązują ciągle wizy do Stanów Zjednoczonych, no jest to przykre, może nawet delikatnie upokarzające, ale pojawiła się wreszcie pierwsza, taka bardzo mocna deklaracja perspektywy 90 dni. No to z całym szacunkiem, 90 dni to naprawdę, jeśli chodzi o wizy, to jest mało. Za chwilę będziemy mogli to ocenić. Ja myślę, że to już powinno.
Bliżej niż dalej?
To już musi nastąpić.
Pani redaktor, ja tych zapowiedzi już tyle w ciągu ostatnich 30 lat słyszałem i to zawsze najczęściej one pojawiają się w okresie kampanii wyborczej, że już tuż jesteśmy...
Kiedy Polonia będzie głosować.
Jesteśmy o krok od zniesienia. Myślę, że teraz to nie jest dla Polaków taki priorytetowy sposób, bo cel, ponieważ bez wiz podróżujemy po całej Europie, nawet ta emigracja zarobkowa, to koncentruje się na krajach europejskich.
Znaczy myślę, że teraz to już dla nas to jest takie wizerunkowe bardziej, prawda?
To jest despekt i tu się zgadzam, że jest to upokarzające, no ponieważ no, z jednej strony budujemy strategiczne relacje, jesteśmy w dobrych stosunkach ze sobą, współpracujemy w NATO, a tutaj no, jesteśmy jednak traktowani w sposób taki jak kraj trochę trzeciego świata, jeżeli jeszcze państwo pamiętają, co to kiedyś oznaczało.
Stefan Krajewski, PSL, w studiu w Łomży. Myśli pan, że to rzeczywiście bliżej niż dalej do zniesienia wiz, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone?
Oby tak było, bo potrzeba nam tej współpracy. Powinniśmy organizować wymiany międzynarodowe, kształcić młodych studentów po to, żeby know-how mieć, ale wydaje się, że ta energia atomowa też nie jest najważniejsza dla nas, bo zachód Europy odchodzi od elektrowni atomowych, wykorzystuje jak najbardziej odnawialne źródła energii, bo jednak to, co się wydarzyło w Fukushimie, pokazuje, że nawet przy dobrym zaawansowaniu technologicznym ryzyko istnieje. I też patrzmy na to, co przed nami w bliższej perspektywie, bo naprawdę pieniędzy, których nam potrzeba w tej chwili na dokończenie reformy szkolnictwa, o której za chwilę będziemy rozmawiać, pieniądze na rozwój przemysłu, pieniądze na poprawę ciągłą poprawę infrastruktury są pilne na dziś. A to, co będzie za lat 30-40, oczywiście powinniśmy planować, ale to już jest rola ekonomistów, to jest rola właśnie tych naukowców, żeby przedstawić konkretne wyliczenia i co jest dla nas realne i możliwe do zrobienia, a nie snucie planów, co będzie kiedyś, bo z tego jest oczywiście najtrudniej rozliczyć. I tak obecny rząd, obecna partia rządząca to mówi, nie? Zrobimy to za 5, 10, 15 lat, a dzisiaj już nikt nie mówi o Mieszkaniu Plus, które okazało się totalnym niewypałem i nikt o tym już nie wspomina. Ludzie młodzi czekają na mieszkania, dzisiaj dostają zapewnienie, być może jakieś dofinansowanie, być może kredyty, no i znowu stoimy w punkcie wyjścia, a to jest dla nas kluczowe i ważne. Przyszłość nowych pokoleń, troska o młodych ludzi, o dzieci, które dzisiaj się zastanawiają, co będzie po tej reformie oświaty właśnie.
I za chwilę o tym porozmawiamy. Jeszcze chwilę, tak?
Na całe szczęście Fukushima nam nie grozi i oczywiście my nie mamy zamiaru realizować modelu francuskiego, żeby produkować ponad 70% energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych. Natomiast no, tych kilka bloków jądrowych jest nam potrzebnych. To oczywiście nie kłóci się i nie będzie się kłócić z energią odnawialną. Natomiast jeszcze przy tej wizycie...
Albo ja bym chciał... repatriacje wojenne Niemiec trzeba pozyskać w energii, tak jak zrobiła to Belgia.
Natomiast myślę, że przy tej wizycie jest jeszcze jeden ważny aspekt, bo tam widzieliśmy w transmisjach bardzo takie emocjonalne i ciepłe reakcje Polonii i być może w końcu zacznie nam się udawać w większym stopniu. Ja tego nie wiem, bardzo chciałbym, bo wszyscy chyba się zgadzamy, że Polska do tej pory nie wykorzystywała w sposób właściwy na miarę oczekiwań potencjału naszej diaspory w Stanach Zjednoczonych. Mamy bardzo dobre przykłady w Europie, Irlandii, Włoch, które to kraje korzystają ze swojej diaspory w Stanach Zjednoczonych. My niekoniecznie. Być może ta wizyta coś w tym zmieni. Oczywiście nikt tego nie może być pewny, ale takie pewne przesłanki, żeby w ten sposób myśleć, są.
W studiu w Łomży gościmy dziś prezesa Podlaskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefana Krajewskiego, a w studiu w Białymstoku są szef białostockich struktur Platformy Obywatelskiej, zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz i poseł Henryk Norowski z Prawa i Sprawiedliwości. Do Stanów Zjednoczonych latać mogą na razie ci, którzy mają wizy, a nawet po Europie nie możemy latać z województwa podlaskiego, bo lotniska nie mamy. Wprawdzie na Krywlanach powstał pas startowy, który ma 1350 metrów długości, ale na razie nie ma certyfikacji. Tak naprawdę trudno jest chyba określić, czy i kiedy polecimy z niego, jeśli nie mamy własnego samolotu. No i oczywiście pojawia się w różnych kampaniach wyborczych również i myślę, że ten temat też wróci przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. Czy województwo podlaskie potrzebuje lotniska regionalnego? Czy warto do tego tematu wrócić? Stefan Krajewski, bardzo proszę.
Ja wielokrotnie wypowiadałem się na temat lotniska regionalnego. Po pierwsze, lokalizacja, bo jeśli mówiliśmy o Sannikach, o centrum tak naprawdę naszego województwa, sprawiłaby ta lokalizacja, że mogłoby to być lotnisko regionalne. Natomiast lokalizowanie lotniska w Topolanach, gdzie z zachodniej części województwa jest około 100 kilometrów, żeby dojechać na to lotnisko, nie ma zupełnie sensu takie lotnisko, bo wszyscy wybiorą Modlin, wszyscy wybiorą Okęcie. Jechałem ostatnio na lotnisko z Zambrowa półtorej godziny, to nie jest czas, który można poświęcić na dojazd na Topolany, gdzie trzeba będzie jechać ponad godzinę. Natomiast z Okęcia polecimy wszędzie. I tutaj też myślę, że pan profesor jako ekonomista też wie, że te lotniska regionalne nie są ekonomicznie opłacalne. No chyba, że będziemy mieli zapewnienie strony rządowej, że będzie dokładać do funkcjonowania tego lotniska. Nie mamy tutaj przemysłu tak dużego, który nam zapewni, że prezesi spółek, przedsiębiorcy będą aż tak chętnie korzystać z tego. Im wystarczą lotniska lokalne i o tym mówili przedsiębiorcy skupieni chociażby tutaj w naszych tych wszystkich organizacjach, w Izbie Przemysłowo-Handlowej, w Podlaskim Klubie Biznesu. Buduje się lotnisko w Suwałkach, ale też mieszkańcy Suwalszczyzny wybierają Kowno, z którego latają sobie. Tutaj zachodnia część województwa leci właśnie z mazowieckich lotnisk, Lublin z południowej części województwa Szczyt. No te lotniska są i one nie są daleko. Oczywiście jako hasło mieliśmy do czynienia z referendum, na które wydaliśmy niepotrzebnie kilka milionów złotych, a tak naprawdę to referendum nic nie wniosło i znowu politycznie będzie próbowało się odgrzewać ten temat. Są to lotniska lokalne, one są jak najbardziej potrzebne. No i ta infrastruktura drogowa, która się poprawia, 8 już funkcjonuje, połączenia kolejowe, potrzebna, szybka, oczywiście Via Baltica, Via Carpatia, te połączenia te spowodują, że dojedziemy szybko na lotnisko, a w momencie, kiedy będą dobre drogi, też pojawią się przewoźnicy, bo też musimy uświadamiać mieszkańców naszego regionu, że z tego lotniska regionalnego to nie będzie tak, że polecimy w każdym dowolnym, wybranym przez siebie kierunku, tylko będzie 2-3 połączenia, które oczywiście trzeba ustalić z przewoźnikiem, które będą mu się opłacić, które będą na przyszłość gwarantowały zysk, bo przecież nikt nie dołoży, oprócz oczywiście właściciela czy tej samorządu województwa.
Zbigniew Nikitorowicz, pas startowy i dobre drogi to jest, wystarczy na nasze potrzeby?
Pas startowy, pani redaktor, tylko lotnisko na Krywlanach. No, jest wybudowany pas startowy 1350 metrów. Z tego typu pasa startowego mogą startować statki powietrzne zabierające po 50-60 osób. Ja nie sądzę, żebyśmy znaleźli jakikolwiek kierunek w Europie czy na świecie, żeby w Białymstoku zebrać pasażerów do Jumbo Jetta. Myślę, że to jest potencjalne lotnisko na naszą skalę, na skalę naszego miasta i skalę naszego regionu.
Ale jeszcze do tego długa droga. Ja nie mówię tylko o certyfikacji, ale też o wybudowaniu takiej infrastruktury, bo na razie, tak, jeśli uda się pokonać przeszkody w postaci drzew, tutaj o tym mówimy, to rzeczywiście będą mogły tylko latać to takie małe, tak, samoloty.
Toczy się postępowanie i miejmy nadzieję, że ono będzie się dobrze toczyło. Liczę tutaj na wsparcie opcji rządzącej pana posła profesora Wnorowskiego, który myślę dostrzega potrzeby tego lotniska. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem specyfikacji na budowę wieży kontroli lotów, zbiorników paliw.
Czyli tej niezbędnej infrastruktury, żeby cokolwiek się
infrastruktury. No, trzeba polubić to, co mamy, niezależnie od zapatrywań politycznych. Lotnisko regionalne nie powstanie w naszym regionie. Dyskusja na ten temat trwa od lat 60., 70. i kolejne rocznice niewybudowania lotniska regionalnego obchodzimy.
Ale większym problemem jest właśnie koszt budowy szacowany na 200-300 milionów złotych, czy koszt utrzymania później?
Myślę, że ten koszt 200-300 milionów to był szacowany około 10 lat temu. Wszyscy wiemy, jak teraz wzrosły usługi budowlane. To myślę, że teraz pół miliarda złotych. Do tego no, kwestie środowiskowe. No, 1/3 naszego województwa jest objęta obszarem Natura 2000. Mamy parki narodowe, Biebrzański, Narwiański, obszary Natura 2000. I naprawdę no, były podejmowane przez samorząd województwa próby. Niestety ze względów środowiskowych nie udało się ustalić tej lokalizacji. Lokalizacja też jest zawsze problematyczna, bo są problemy z pozyskaniem odpowiednich terenów, które byłyby najlepiej w zasobie Skarbu Państwa. Także tutaj trzeba kibicować, żeby wystartowało lotnisko na Krywlanach. Ono jest odpowiednie i na naszą skalę. I doceniają to również przedsiębiorcy z Białegostoku i z okolic, którzy mówią, że to lotnisko jest potrzebne. Zapewnienia ze strony spółki zarządzającej obecnie Krywlanami Aeropartner są takie, że zgłaszają się potencjalni przewoźnicy, no, którzy są gotowi do uruchomienia zarówno lotów krajowych, jak i zagranicznych. I ja myślę, że ten proces uzyskiwania niezbędnych pozwoleń zakończy się w perspektywie roku, dwóch, trzech lat. Trudno tu przewidzieć wszystkie okoliczności i będziemy mogli podróżować z Krywlan.
Pas startowy tu, Krywlany i ta cała infrastruktura, te prace trwają. Podobny w Suwałkach, panie profesorze, z ekonomicznego punktu widzenia, może nie politycznego. Rzeczywiście to wystarczy, czy jednak pan jest za tym, żeby zmierzać ku budowie lotniska regionalnego?
Szanowni państwo, na pewno nie jesteśmy w stanie zmienić przeszłości. Wydaje się, że w temacie, powiedzmy to tak, lotniska było trochę w naszym województwie zaniechań, a nawet sporo tych zaniechań popełniliśmy. Być może dlatego Stefan Krajewski tak dosyć lekko tę sprawę tłumaczy. No ale chodzi o przyszłość. Ja chcę powiedzieć tak, bardzo, bardzo wyraźnie, że temat lotniska, tak jak pani redaktor powiedziała, on wraca i będzie wracał i nie zgadzam się ze Stefanem, że to jest polityczne odgrzewanie. Bo to w tej chwili nie jest inspirowane przez polityków, bo tak naprawdę politycy w tej chwili nie są specjalnie przygotowani, żeby coś konkretnego powiedzieć, ale to powraca na spotkaniach przede wszystkim z przedsiębiorcami, którzy potrzebują. I oczywiście to rozwiązanie, o którym mówił pan przewodniczący z Krywlanami, też jest w jakiś sposób dobre, no lepsze to niż nic. No, generalnie lotnisko regionalne, które by miało taki status, to jest na pewno istotny czynnik rozwoju. Tego nie da się wytłumaczyć, przetłumaczyć czasem dojazdu do większego lotniska, czy odległością do tego większego lotniska, bo jeśli my traktujemy, a chcemy tak przede wszystkim potraktować lotnisko regionalne jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej naszego województwa, bo to jest, wydaje się, nasz główny problem, no to nie da się, to wychodzi, to mówią ci, którzy wielokrotnie tego doświadczyli, przedsiębiorcy, którzy zapraszają swoich kooperantów, czy ewentualnie przyszłych inwestorów. I tam pada pytania, jeśli któryś z nich przećwiczy inną drogę, to potem jest zniechęcony. No, z ekonomicznego punktu widzenia to teraz tak, no, lotnisko jest, może być impulsem prorozwojowym. Do tej pory były różne oceny. Pamiętamy, że ostatnia inwestycja i tak trochę wszyscy na to wyczekiwali, jak nastąpi to przetestowanie bojem. Miasta nawet trochę bliżej położonego od Warszawy niż my, czyli Lublina. No i ten Lublin wypada dobrze, znacznie lepiej niż się spodziewano. Czyli Lublinowi udało się z lotniskiem, więc mi się wydaje, że jednak czy chcemy tego, czy nie chcemy, ta dyskusja teraz, pewnie zainspirowana tym okresem wyborczym, powróci. Pewnie w takiej czystej postaci, tak jak pan przewodniczący powiedział, będzie trudno. Natomiast no, być może trzeba będzie użyć jakiegoś obejścia, takiego bypassu w postaci no, nie lotniska regionalnego, a na przykład jakiegoś terminala multimodalnego, którego elementem byłoby większe lotnisko. No parę tutaj możliwości jest i wydaje się, że o tym myślą także władze.
A może też, żeby za bardzo też nie popaść pewne koszty, warto poczekać, aż zobaczymy, co się uda z tymi Krywlanami na przykład, jaka tu będzie infrastruktura, rzeczywiście czy i jakie samoloty będą latać i może się okaże, że to rzeczywiście na nasze potrzeby wystarczy.
No to tak jak pani redaktor powiedziała, to poczekanie z całą pewnością się zdarzy i wtedy być może wystarczająco pozwoli nam to podjąć decyzję maksymalnie racjonalną, na ile to będzie możliwe.
Prezes Podlaskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski w studiu w Łomży, a w studiu w Białymstoku szef białostockich struktur Platformy Obywatelskiej, zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz i poseł Henryk Wnorowski z Prawa i Sprawiedliwości. I kolejny temat, który chciałabym, żebyśmy poruszyli w grach politycznych, to jest właśnie sytuacja w oświacie. Trwa rekrutacja do szkół średnich w naszym regionie do jutra, do 16. Uczniowie muszą wybrać szkoły, na przykład w przypadku Białegostoku to jest 6 szkół. No i to jest taka wyjątkowa, trudna rekrutacja, bo jest 2 razy więcej uczniów. O miejsca w szkołach średnich ubiegają się ósmoklasiści i ci, którzy kończą wygaszane gimnazja. Oczywiście trzeba jasno powiedzieć, że nie starają się ci uczniowie o te same miejsca, bo gimnazjaliści idą do 3-letnich liceów, tutaj podamy taki przykład, a ósmoklasiści do 4-letnich, ale oczywiście jest też druga strona tego, że jeżeli w roczniku w danej szkole czasami było 7 klas pierwszych, to nie oznacza w niektórych przypadkach, że teraz jest tych klas 14, tylko na przykład łącznie jest ich 10, czyli ta liczba miejsc, o które się starają, rzeczywiście jest zmniejszona. Czy ta reforma była potrzebna? Nie cofniemy jej, oczywiście, nie cofniemy.
Zbigniew Nikitorowicz. Nie była potrzebna. Można reformować szkołę można było reformować szkołę, programy nauczania, model edukacji. Niepotrzebnie zlikwidowano gimnazja i doprowadzono do kumulacji roczników. Akurat z panią redaktor mamy taką sytuację, że nasi synowie skończyli gimnazja i wiemy, jaki to teraz jest stres i jak będzie to wyglądało w szkołach. W Białymstoku, no, w większości szkół średnich te pierwsze klasy będą podwojone lub prawie podwojone, czyli jeżeli mieliśmy w jakimś liceum 6 klas pierwszych do tej pory, no to będą podwójne roczniki, 6 klas będzie dla gimnazjalistów.
Ale zdarza się, że 10, tak?
Znaczy, staramy się, prezydent miasta Białystok starał się wyjść jak najbardziej na te problemy i przygotować się do reformy. No, niestety stres wśród młodzieży, wśród dzieci jest ogromny. Nie wiem, jak to się będzie. To dopiero we wrześniu zobaczymy, jak ten tłum dzieciaków po kilkanaście klas w liceum czy w technikum będzie się przemieszczał po korytarzach, Jak z tym poradzą sobie nauczyciele?
Systemem, do której będą trwały lekcje?
Tym bardziej, że nauczyciele są też, wszyscy wiemy, był strajk, są sfrustrowani, wielu opuszcza zawód, gdyż no, rzeczywistość jest taka, że naprawdę więcej można zarobić na kasie w sklepie. Nie będę tu żadnych firm polecał, dziękuję, ale to jest fakt. I sytuacja jest moim zdaniem niepotrzebny chaos, który no, odbije się na edukacji i na wykształceniu naszych
ale
dzieci.
Ale z którym trzeba sobie, z sytuacją tą trzeba sobie oczywiście poradzić. Stefan Krajewski.
Przy tej reformie szkolnictwa zadziało się dużo rzeczy złych, niepotrzebnych. Po pierwsze, napuszczenie innych grup społecznych na nauczycieli, pokazanie, jak mają dobrze, czego oczekują, że niepotrzebnie, tak? I tutaj gros społeczeństwa dzisiaj mocno zazdrości nauczycielom. Ja odsyłam. Tak jak ktoś zazdrości rolnikowi, że jest rolnikiem, to proponuję, żeby kupił kawałek ziemi i zajął się uprawą roli. Tak samo ktoś zazdrości nauczycielowi, niech się przygotuje odpowiednio, idzie uczyć. Słyszymy w powiedzeniu, obyś cudze dzieci musiał uczyć, jak chcemy komuś źle życzyć. Natomiast kolejna rzecz, nieprzemyślane reformy, które skutkują tym, że dzisiaj w małych samorządach 10% nauczycieli jest do zwolnienia i to jest wszystko do sprawdzenia. Wydaje się też, że znowu rząd chce rzucić na samorządy. Samorządy, które dostają coraz więcej zleceń, zadań zleconych, nie dostają pieniędzy i tak naprawdę pogrąża się te biedne samorządy, obniża ich się wartość, a rząd rzuca całą odpowiedzialność i winę na te samorządy. To jest opinia wielu wójtów, burmistrzów, zwłaszcza w tych małych miastach gminnych, powiatowych, gdzie tak naprawdę zostaje infrastruktura, którą nie wiadomo jak zagospodarować, co z nią zrobić. Zostają pieniądze do poniesienia. 70% tej reformy poniosą samorządy. A dzisiaj pan minister, czy wcześniej pani minister Zalewska, czy dzisiaj pan minister Piątkowski zajmuje się wszystkimi innymi rzeczami, tylko nie kosztem, nie następstwami, które niesie ta reforma. I też rząd Prawa i Sprawiedliwości lubi działać w chaosie. I to jest kolejny punkt, gdzie ten chaos został wprowadzony. Nikt nie wie, jak to się skończy. Maszynista rozpędzonego pociągu przesiada się w trakcie jazdy, bo pani minister została europosłem. Pan Piątkowski, nasz poseł tutaj Podlaski, oczywiście życzę mu jak najlepiej, ale nie wiem, czy poradzi sobie z tym właśnie rozpędzonym pociągiem.
Panie profesorze.
Mi się wydaje, że moi koledzy trochę już poszli za daleko. Tak.
Politykę?
Tak, tak, tak. Trochę po bandzie. No ale cóż, no, ja powiem tak, no, miałem to szczęście, że uczestniczyłem tylko w jednym posiedzeniu Sejmu, ale właśnie w czwartek głosowaliśmy ustawę o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i innych ustaw, gdzie nowelizacja tej ustawy pozwala zrealizować porozumienie, jakie rząd zawarł z Nauczycielską Solidarnością i od września będą kolejne, jeśli chodzi o ekonomiczną stronę, kolejne podwyżki.
Około 10%.
Około 10%, co spowoduje, że na koniec roku średnia podwyżka dla nauczycieli przekroczy 14%. Będzie to prawie 15%. Na nauczyciela dyplomowanego to będzie jakieś 500, a nawet może powyżej 500 zł. Z całą pewnością jest to największa podwyżka od 30 lat. W całym okresie transformacji takich podwyżek nauczyciele nie otrzymali. Oczywiście chcieliby pewnie więcej, ale my ekonomiści wiemy to najlepiej, że potrzeby zawsze są znacznie większe niż możliwości, a to co zrobiono to jest bardzo, bardzo poważny krok. I po drugie chcę powiedzieć, że ja oczywiście wierzę i ufam swojemu koledze, ministrowi, panu Dariuszowi Piątkowskiemu, który powiedział, że nie ma zagrożenia, że któreś dziecko nie dostanie się do szkoły, do profilu, które wybrało. Bo może się nie dostać do jakiejś konkretnej szkoły, ale trzeba powiedzieć, że zawsze tak było, że gdzieś do pojedynczych szkół tych najwyżej pozycjonowanych wszyscy się nie dostawali. No, a to jest okres szczególny. I wreszcie chcę powiedzieć, że no, ja pamiętam, no, myślę, że wszyscy pamiętamy te 20 lat funkcjonowania systemu, kiedy funkcjonowały gimnazja. Tak naprawdę ja się specjalnie tym nie interesowałem, ale nigdy nie słyszałem jakiejś dobrej czy skrajnie dobrej opinii na temat gimnazjów. Kiedy pani minister Zalewska podjęła decyzję, no, rząd podjął decyzję, żeby przeprowadzić reformę, no wszyscy teraz mówią, że te gimnazja były takie wspaniałe. No, ta reforma została przeprowadzona, to znaczy teraz jest tak naprawdę kluczowy moment, ale wszystko wskazuje na to, że ona zostanie zrealizowana dobrze, a to, że gdzieś być może jest za dużo, czy pojawi się zbyt duża liczba nauczycieli, no to też no, nie możemy zapomnieć, za to nie odpowiada reforma szkolnictwa, tylko demografia, no niestety.
Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że teraz ten czas wakacji, czas przemyśleń, czas tego, jak to wszystko się ułoży. Ja tylko chcę powiedzieć, że z gimnazjum swego syna byłam zadowolona. Koniec roku przed nami, także nie wszędzie chyba było aż tak źle, no ale też zobaczymy, czy pewne problemy tego wieku nastolatków nie przeniosą się teraz do szkół podstawowych. 4 minuty brakuje do 15:00. Dziękuję panom bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Stefan Krajewski, prezes Podlaskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego w studiu w Łomży.
Dziękuję bardzo. I tylko w tym proteście nie chodziło tylko o pieniądze, chodziło o honor nauczycieli, a pan poseł Wnorowski, szlachcic wysokomazowiecki, powinien to wiedzieć. Dziękuję bardzo.
Szef białostockich struktur Platformy Obywatelskiej, zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.
Dziękuję państwu, do usłyszenia.
Poseł Henryk Wnorowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Stefan, ja to wszystko wiem, ale tak jak powiedziałem, mam zaufanie do naszego ministra. My na Podlasiu mamy to szczęście, że mamy teraz swojego ministra.
Dajmy szansę.
I nic tutaj złego się nie wydarzy.
To prawda.
Nowie tylko do szabosie, jak szlachcicy.
A przed nami, tak jak wspominałam, okres wakacyjny. W tym czasie gier politycznych co tydzień nie będzie, ale nie oznacza, że nie będzie ich w ogóle. Kolejne gry polityczne 1 lipca. A zapraszam już wtedy w imieniu Lecha Pilarskiego, życząc miłego popołudnia poniedziałkowego i dobrego tygodnia. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.